NFL24.pl zaprasza na Pick Six, największą w Polsce dawkę wiedzy o futbolu amerykańskim.
Witamy w kolejnym Pick Six. W ten weekend działo się naprawdę wiele w sporcie. Między innymi w piłce nożnej reprezentacja Polski wygrała w arcytrudnym spotkaniu, w arcytrudnych warunkach z Rumunią. Świetny mecz polskiej kadry, nie pamiętam tak dobrego wyjazdu w ostatnim czasie. Zagrali rewelacyjnie, później sobota to kolejne świetne wydarzenie w Madison Square Garden. Mieliśmy polską walkę o pas UFC, Joanna Jędrzejczyk, obrończyni tytułu. W świetnym stylu pokonała naszą rodaczkę Karolinę Kowalkiewicz. No wydarzenie bez precedensu. Stany i cały świat wstrzymał oddech, bo to był pojedynek naprawdę oczekiwany. Oglądało się świetnie, no a później przyszła ta fantastyczna niedziela, kiedy NFL zaserwowało danie, którego dawno już nie smakowaliśmy, bo praktycznie w każdym spotkaniu coś się działo. To było naprawdę wyjątkowe, począwszy od 19 i spotkania Broncos Saints po Cowboys Steelers na dwóch spotkaniach kończących nam tydzień z rozgrywkami, czyli Seahawks Patriots i Bengals Giants kończąc. No to było świetny tydzień, mimo że nie grali Molly Riders. Oglądały mi się te spotkania wybornie, czułem się w Monday Night Football spełniony, bo takiego tygodnia z futbolem i takimi emocjami już dawno nie miałem, a to fantastyczną niedzielę i inne wydarzenia w NFL będę miał przyjemność skomentować razem z Łukaszem Dudko. Cześć Łukasz.
Cześć, witam was. Rzeczywiście w tym tygodniu futbol oglądało się super i to widać po rankingach. Nagle wzrosła oglądalność. Skończyły się wybory w Stanach, skończyło się World Series, finał rozgrywek Major League Baseball. No i mamy nareszcie fajne mecze i od razu NFL się cieszy, bo ludzie znowu zaczęli oglądać futbol.
No właśnie, może to jest też koszt tych wyborów i te drastyczne takie ratingi pospadały, no ale... Ale oglądało się te spotkania wybornie. Praktycznie każde trzymało nas w napięciu, a nawet po zakończeniu, nawet do tej chwili nas trzyma też w napięciu. W obozie świętych wciąż nie mogą się pogodzić z tym, że ich drużyna przegrała w bardzo kontrowersyjnych okolicznościach, bo wydawało się wszystkim, że zawodnik Denver Broncos w jednej z kluczowych akcji wybiegł za linię boczną, nadepnął stopą, a kamery nie pokazały tego tak jednoznacznie. I wydawało się, że no kurczę, no tak przynajmniej stopy zawodnika miały kolor biały, linia miała kolor biały, to mogło być też złudne, ale wydawało się, że kibice Saints mają rację w tym wszystkim i chyba powinna być akcja zatrzymana. Jak ty sądzisz, Łukasz? Bo to chyba największa kontrowersja tego tygodnia.
Tak, no biały na białym, kolor butów tutaj robi wielką różnicę. Akurat biały jest zatwierdzonym kolorem obuwia, bo niestety no, zawodnicy nie mogą sobie dowolnie dobierać butów na mecze. Bill Belichick od bardzo, bardzo dawna mówi, że przy każdej linii bocznej powinien być zainstalowany zestaw kamer właśnie na wypadek takich sytuacji, jak wydarzyła się w końcówce meczu Broncos z Nowym Orleanem. Nie wiem, dlaczego NFL nie instaluje tego sprzętu. Nie wiem, dlaczego ten sprzęt nie jest wymagany przepisami. Już przecież mamy w tej chwili kamery zainstalowane w tych pomarańczowych słupkach, które są umieszczane na goal line, które dają ten dodatkowy taki punkt widzenia do oceny, czy był tarzem, czy nie, czy piłka przekroczyła linię końcową boiska, czy nie. Myślę, że to jest kwestia czasu. Może nawet od przyszłego sezonu będziemy mieli na każdym stadionie obowiązkowo zainstalowany zestaw kamer wzdłuż linii bocznych, które pozwolą nam rozwiać tego typu kontrowersje.
No właśnie, bo jeżeli walczymy o te ratingi i o to, żeby spotkanie oglądało się fantastycznie, no to no, sytuacje muszą być jasne. Tym bardziej, że to są takie technologie i jest przerwa poświęcona na to, by tę sytuację zanalizować, no to skoro ona jest zanalizowana, to już wątpliwości nie powinno być żadnych. No a niestety takie pozostały. Wątpliwości też mają kibice w rewanżu za Super Bowl 49, jeżeli dobrze pamiętam. Seattle Seahawks grają z New England Patriots, tylko teraz sytuacja się odwróciła, bo w ostatniej serii Patriots byli na pierwszym yardzie, bądź w drugim, ale byli bardzo blisko linii pola punktowego. No i mieli 4 próby na to, żeby wygrać spotkanie, nie udało się. Jak to podsumujesz, to wydarzenie? I to spotkanie całe, bo tam też naprawdę no, mega dużo się działo, zresztą jak w całej niedzieli. No,
ale... Właśnie, jedno chyba z najlepszych spotkań, no, podteksty pod tekstami, to był pierwszy mecz, o którym się bardzo niewiele mówi, ale przecież Bill Belichick zastąpił w New England Patriots właśnie Pita Carrolla, trenera aktualnego Seattle Seahawks, który wcześniej był szkoleniowcem New England Patriots. I był to pierwszy mecz Pita Carrolla na Foxborough od czasu, kiedy ten był szkoleniowcem Patriotów. No i rzeczywiście, rewanż do Super Bowl, niesamowita dramaturgia. New England Patriots upatrywani przed tą kolejką za najlepszą drużynę w lidze, nagle przegrywają na własnym terenie Seattle Seahawks, którzy, no przecież mówiliśmy o tym wielokrotnie, nie najlepsza linia ofensywna, spore problemy z atakiem biegowym, kontuzjowany, rozgrywający, tymczasem byli w stanie wygrać w tak trudnych warunkach, w tak dramatycznych
Ale
okolicznościach.
Właśnie i te okoliczności, lustrzane odbicie tego Super Bowl, bo to tak. Widzieliśmy, jak wtedy teoretycznie źle zagrała drużyna Seattle Seahawks, która wtedy przegrała. A tutaj, no dlaczego Patriots nie zagrali tej czwartej próby biegiem, twoim zdaniem?
No, to jest bardzo dobre pytanie. Wiesz co, masz w talii asa, jakim jest Rob Gronkowski w endzone. Teoretycznie wystarczy wrzucić w jego kierunku piłkę i on powinien z tą piłką spaść, powinien tą piłkę złapać. Jestem ciekawy, na ile w pełni sił był Gronkowski w końcówce tego meczu. Teraz, jak się okazuje, on otrzymał porządny strzał od, nie pamiętam już którego z obrońców Seattle Seahawks. Później sam się wypowiadał, że był to najmocniejsze uderzenie, jakie kiedykolwiek otrzymał na boisku futbolowym.
Chciałaś o tym powiedzieć, że przebiło mu tam się w tej sytuacji płuco, ale jak później wskazały badania, jednak nie jest tak źle z Robem Gronkowskim i ma być gotowy do gry w przyszłym tygodniu.
Właściwie jest to spory znak zapytania, bo co i róż dostaje najróżniejsze sprzeczne ze sobą informacje. Jeszcze wczoraj się mówiło o tym, że Gronkowski nie dostaje pozwolenia na to, żeby wsiąść do samolotu, że na tyle poważna jest ta kontuzja klatki piersiowej. W tej chwili się mówi, że Gronkowski ma jednak grać. Wydaje mi się, że do końca Gronkowski nie będzie trenował i będzie to game time decision. Tak naprawdę takim papierkiem lakmusowym, takim idealnym wskaźnikiem będzie fakt, czy Gronk poleci na to spotkanie wyjazdowe Patriotów. Jeżeli się znajdzie w samolocie z resztą drużyny, najprawdopodobniej zagra. Jeżeli zostanie w Bostonie, no to wiadomo, że na boisku nie będzie.
Dokładnie. No i też Tom Brady. Mówisz, że wystarczy tylko piłkę dorzucić do Roba Gronkowskiego, ale właśnie Tom Brady też był po prostu normalnym zawodnikiem. Spodobał mi się jeden cytat, który przeczytałem w podsumowaniu na stronie NFL Blog Krzysztofa Krzemienia. On Toma Brady'ego określił słowami: Brady do tej pory grał jak w Madena na kodach. W niedzielę był tylko człowiekiem. To oddaje sytuację, nie? Bo on po prostu też nie miał tego swojego dnia i brakowało tego czegoś. Tego czegoś też w tej czwartej próbie.
Tak, no przecież stare sportowe poszukadło, że mówi, że gra się tak, jak pozwala ci na to przeciwnik. I defensywa Seattle Seahawks, o ile można było ich krytykować na początku sezonu, to teraz naprawdę no, rozpędzają się i to już w tej chwili nie obrona Minnesota czy Buffalo, czy Carolina, ale przede wszystkim czy nawet Denver przecież spuszcza z tonu. Popatrz, ile yardów rzucił przeciwko nim Drew Brees. W tej chwili defensywa Seattle Seahawks chyba jest najlepszą formacją defensywną w lidze. I to było widać w meczu przeciwko Tomowi Brady.
Okej, to tyle podsumowaniem tej niedzieli. Czas przejść do podsumowania tej części sezonu. Sotis prosił nas o to, byśmy w krótkich słowach opisali to, co wydarzyło się do tej pory w poszczególnych dywizjach. I tak zaczynamy od AFC East, a tam rządzi New England Patriots z bilansem 7-2. Na drugim miejscu, co ciekawe, jest skreślane już kiedyś przez nas Miami Dolphins. Mają się coraz lepiej. Bilans 5-4, Buffalo Bills z bilansem 4-5 i New York Jets 3-7. Mogliśmy się spodziewać chyba tego, że Jets będą przed sezonem, że będą nawiązywać do tego, by znaleźć się w czubie tabeli, by razem z Patriots próbować dotrzymać im kroku. Może Bills, że mogą włączyć się i niespodzianki sprawiać, czy to w spotkaniach właśnie z Jets, czy z Patriots. A tutaj jednak na drugim miejscu mamy Miami Dolphins. Jets to kompletna klapa. Jak ty widzisz w ogóle tą dywizję?
Rzeczywiście, Jets się rozpadają, Jets mają w tej chwili crash landing w planie, natomiast Miami, zwróć uwagę, wygrali 4 ostatnie mecze z rzędu, oni początek sezonu mieli słaby, natomiast w tej chwili, kiedy ustabilizowała się ich gra po ziemi, w końcu dali szansę Jerry Ajayi, nie ma już tych kontrowersji związanych z Arianem Fosterem, który zakończył karierę i no, pod wodzą Adama Gatesa ta ekipa zaczyna grać coraz lepiej. Tak jak mówię, 4 ostatnie mecze pod rząd, 5 w sumie wygranych spotkań, drugie miejsce w dywizji. Patrioci wygrają AFC, tutaj chyba nikt nie ma żadnych wątpliwości co do tego. Natomiast czy Dolphins będą w stanie wywalczyć dziką kartę? Prawdopodobnie nie. Wydaje mi się, że z tej dywizji będziemy mieli tylko jedną drużynę w play-offach.
No właśnie, a zobaczymy jeszcze, jak to będzie w sumie wyglądać, bo tak, Buffalo Bills mają pasem 3 porażek z rzędu, New York Jets 2 porażek z rzędu i tej pasy przerwania raczej się nie ma co spodziewać. Sam Watkins w drużynie Bills też nie zagra. Ja czytałem teraz niedawno wypowiedzi Rexa Ryana. Mówił, że to niby może się rozstrzygnąć w najbliższym czasie, ale jakoś nie widzę tego, żeby on wrócił szybko do drużyny. W New York Jets teraz mamy problemy na pozycji rozgrywających. Dziennikarze pytali o to, kto będzie rozgrywał w przyszłym meczu. Czy to będzie Bruce Petty, czy może Hackenberg, a może Fitzpatrick wróci do składu. A trener Jets powiedział, że to się rozstrzygnie, musi porozmawiać jeszcze z zawodnikami. A więc jak ściemnia, to znaczy, że pewnie Petty zagra.
No właśnie.
Więc to też nie służy dobrze tej drużynie. Jeżeli Buffalo Bills i New York Jets będą dostarczycielem punktów, no to Miami Dolphins mają jeszcze spotkania do wygrania. No ta widać, drużyna się zazębia. No i ten, tak jak o czym wspominałeś, nie ma Ariana Fostera. Mówię to z bólem serca, bo mam wielką sympatię do tego zawodnika. Choćby z czasów jeszcze NCAA, kiedy tam zasłynął jedną z afer. Jak chcecie po tym poczytać, to polecam wpisać w NFL 24 historię o Arianie Fosterze. Analizowałem to kiedyś. No człowiek absolutnie fantastyczny, ale niestety, no nie pasował do tej drużyny i tak jak mówisz, oczekiwałem jego zwolnienia. To mówię to z bólem serca, oczekiwałem jego zwolnienia i to w końcu wyczyściło sytuację w Dolphins. A Gase, też o tym wspominaliśmy już wcześniej, ma papiery do tego, by być dobrym szkoleniowcem, tylko też pewnie potrzebował trochę czasu. Przypomnijmy, że to jest pierwszy rok Gase'a w Dolphins. I no, musiał też trochę poznać tę drużynę, a ten Hill zagrał właśnie, znaczy wygląda przynajmniej na boisku tak coraz pewniej, bo on często podkreśla, że jest związany z Dolphins, że tu świetnie się czuje, ale gra tego nie pokazywała, widać było duże obawy w jego kierunku, a tutaj gra całkiem nieźle. Mówisz, że nie ma szans na to, aby Dolphins awansowali do playoffów, ale sądzisz, że która z tych trzech drużyn, Miami Dolphins, Buffalo Bills, no Jets raczej nie. No to która drużyna, Miami Dolphins czy Bills w tej dywizji zajmą drugie miejsce?
Myślę, że Dolphiny w tej chwili są na najlepszej pozycji. Mają lepszy bilans, mają dodatni bilans spotkań wewnątrz własnej dywizji. To jest drugi wskaźnik, na który tak w zasadzie powinniśmy patrzeć po tym ogólnym bilansie zwycięstw i porażek. I w moim odczuciu ta ekipa właśnie od momentu, kiedy odszedł Arian Foster, może nawet kilka tygodni wcześniej, odkąd Jay Ajayi dostał należytą ilość piłek i rozwinął swoje skrzydła, nagle znalazła swoją tożsamość. Bo to nie Ryan Tannehill, to nie skrzydłowi stanowią o sile tej ekipy, ale przede wszystkim mocny atak biegowy napędzany przez Jay Ajayi. I w momencie, kiedy obudził się jego talent, Dolphins zaczęli wygrywać. A mówię o tym, że będzie im trudno awansować do play-offu, mają niesłychanie mocną konkurencję w dywizji AFC West, gdzie w tej chwili 3 drużyny są na takim prostym kursie do play-offu.
No tak, no tam raczej nie ma co się spodziewać, że któraś drużyna nagle spuści z tonu. No to skoro zacząłeś o tej dywizji powiedzieć, to troszeczkę przeskoczymy, bo do dywizji AFC West. Tam Chiefs teraz rządzą po tej kolejce, ale tylko lepszym bilansem bezpośrednich spotkań w konferencji, bo 7-2 ma bilans, mają zarówno Chiefs, Raiders, jak też Denver Broncos, San Diego Chargers 4-6. Odstaje, ale też trzyma poziom. Zdecydowanie chyba najlepsza dywizja w AFC.
Tak, wydaje mi się, że to nawet najlepsza dywizja w całej lidze. Trudno wskazać jakąś inną. Może NFC East, jak chodzi o ilość wygranych i przegranych meczów ogólnie, jako agregat, ale w tej chwili AFC West to najtrudniejsza zdecydowanie do przewidzenia dywizja. No, 3 drużyny idą łeb w łeb. Ja ostrzę sobie zęby, wyobraź sobie Super Bowl między Oakland Raiders i Dallas Cowboys. No chyba Ameryka by oszalała, bo byłoby to coś porównywalnego do World Series między Cubs i Indians. dwie drużyny, które no, cierpią przez ostatnie wiele lat.
Których tak naprawdę wszyscy się z nich śmieją przez lata, nie chcą niby oglądać, a później się okazuje, że to oni najlepsze ratingi wykręcają i to teraz właśnie Dallas Cowboys grają chyba najefektowniejszy futbol w lidze. Ale mówię, tak jak wracając do tej samej dywizji, no mamy wyścig trzech świetnych zespołów. Jak myślisz, kto załapie się ten bye week w pierwszym tygodniu? Bo zwycięzca tej dywizji, no z pewnością pierwszy tydzień będzie miał wolny.
Jest to bardzo trudne pytanie, bo każda z tych ekip ma swoje słabe i mocne punkty. Słabym punktem Oakland Raiders będzie formacja defensywna, która no, gra, jakby nie było z każdego meczu na mecz coraz lepiej, no ale jednak no, to jest pewna słabość i nieprzewidywalność tej drużyny, bo oni potrafią zagrać fenomenalny mecz, potrafią zagrać słabo. Słabą stroną Denver Broncos i chyba Kansas City Chiefs jest z kolei formacja atakująca. Jeszcze Chiefs mają dosyć mocny atak naziemny i mogą sobie to jakoś zrekompensować. Oni nie potrzebują jakichś fajerwerków, żeby zdobywać punkty, natomiast no, słabością Broncos jest ogólnie chyba formacja atakująca. I no pytanie, która z tych ekip no, odpadnie na dystansie? Chciałbym bardzo, żeby wygrali Oakland Raiders. Jest to naprawdę drużyna, która wymęczyła się i wycierpiała przez ostatnie kilkanaście lat i wydaje mi się, należy im się przynajmniej odrobina sukcesu, ale rywalizacja będzie niesamowicie trudna.
No właśnie, też mówisz o drużynie Raiders. Ja ciągle mam w głowie ten okres gry, kiedy nie było Latavius'a Murray'a, kiedy był kontuzjowany. No moim zdaniem wszyscy mówią MVP Derek Carr, bo no, zagrał kapitalny sezon, ale ja się waham, może jeszcze nie na tej, nie w tym okresie sezonu, bo Latavius Murray przez pierwsze tygodnie nie mógł grać, ale moim zdaniem to właśnie ten zawodnik najbardziej jest takim wpływowym na obraz gry najeźdźców z Oakland. No, nie widzę po prostu gry biegowej bez Latavius'a Murray'a. Pamiętasz, jak miałeś w składzie Latavius'a? No drużyna Raiders strasznie się męczyła i teraz jak on wchodzi do gry, to jest takim buforem bezpieczeństwa dla Dereka Carra. Że on nie musi ryzykować aż ponad swoje, nie może umiejętności, ale może ponad presję, jaką stwarzają defensorzy, tak jak było w spotkaniu Sunday Night Football z Denver Broncos. Widać było, że ma obawy przed długimi rzutami, oddawał to piłkę do Murray'a i Murray wykorzystywał to fantastycznie. Mówię, dla mnie to też jest troszeczkę, ta forma Raiders jest jeszcze zagadką, bo przy tak dużym eksploatowaniu Latavius'a Murray'a jak w spotkaniu z Broncos, no nie wiem, czy on dotrzyma w takiej formie do końca sezonu.
Tak trzeba grać przeciwko Broncos. Broncos grają fenomenalnie, jak chodzi o passing game. I za to można pobiegać przeciwko nim. I plan Jacka Del Rio był fantastyczny, fenomenalny. No i tak trzeba grać przeciwko obrońcom tytułu. Zresztą Del Rio musi zaufać w końcu Murray'owi. Przecież na początku sezonu Murray dostawał stosunkowo mało piłek, nie biegał z tą piłką.
I z tego były problemy.
Natomiast widać po nim, że w tej chwili, kiedy jest już zdrowy i kiedy dostaje 20 plus carries na mecz, to procentuje. To na boisku spisuje się naprawdę jak zawodnik pierwszej wielkości, pierwszego formatu.
No tak, i Amari Cooper, tylko dwa przyłożenia do tej kolejki. Dla mnie no to jest jedno z większych rozczarowań tego sezonu. Myślałem, że to będzie progres, może nawet taki jak Evans, a może lepszy, bo moim zdaniem Amari Cooper to zdecydowanie lepszy zawodnik od Evansa z Tampa Bay Buccaneersa, no ale nie widać tego i tabela tego nie pokazuje, bo coś z tym zawodnikiem dzieje się złego. Nie wiem, może taki przestój i jeszcze się obudzi, oby. Dobra, kolejna dywizja, AFC North. Mamy tutaj Baltimore Ravens z bilansem 5-4, Pittsburgh Steelers z bilansem 4-5, a pamiętam, jak mówiliśmy o tym, że to jest wielki faworyt do Super Bowl, ale do tego jeszcze przejdziemy. Cincinnati Bengals, bilans 3-5-1, no i Cleveland Browns 0-10. Co do Cleveland, to chyba jeszcze nie ma co się znęcać. Widać, że tam nie ma szans na zwycięstwo, swoje szanse już stracili i no nawet jak drużyny pomagają zdobywać punkty, no to oni tak tracą ich jeszcze więcej, więc chyba pierwszego zwycięstwa nie będzie, ale jeżeli chodzi o pozostałą trójkę, Ravens, Steelers, Bengals, spodziewałbyś się, że w tej trójce Steelers będą mieli bilans 4-5?
No właśnie, że będą poniżej tych 50% zwycięstw i porażek. Absolutnie.
To czwarta porażka, seria czterech porażek z rzędu Steelers. Mówiliśmy, że to nie ma Bena Roethlisbergera, a to Lavon Bell był kontuzjowany, a to coś tam. Teraz zagrali wszyscy najlepsi i oni znowu dostali. Fakt, że po pięknym spotkaniu, ale to porażka.
Zgadza się. To jest ekipa, która powinna z palcem wiadomo, gdzie wygrać tę dywizję. Co ciekawe, po raz pierwszy od 5 lat tej dywizji nie wygra najprawdopodobniej ekipa Cincinnati Bengals. Pytanie, co będzie po sezonie z Cincinnati Bengals, bo tam tym zaworem bezpieczeństwa dla ich szkoleniowca był sam fakt awansu do playoff. I mimo tego, że przegrywali w pierwszej rundzie, to trener Lewis miał zawsze wymówkę, ale byłem w playoffach. W tym roku w playoffach Bengals raczej nie będą. Chociaż wszystko się jeszcze może zdarzyć. Jeszcze mamy 7 meczów do końca. I te różnice nie są jeszcze aż tak zdecydowane między tymi drużynami.
No właśnie, nawet w ostatnim spotkaniu z Giants mogli wygrać, teoretycznie byliby na drugim miejscu przed Steelers, a teraz też wrócił Tyler Eifert. Wiadomo, jak wielka jest to siła ofensywy Cincinnati Bengals, a w pierwszym tygodniu Adrian Green był praktycznie sam. Teraz widać, że to trochę go też odciążyło i gra przez to lepiej.
Wydaje mi się, że Pittsburgh Steelers ciągle będą mieli wystarczająco dużo ognia ofensywnego, żeby wygrać tę dywizję i jakimś cudem. Ravens grają solidnie w obronie, udaje im się zdobywać punkty, ale mimo tego, że grają lepiej niż na początku sezonu, od momentu, kiedy zwolnili Marka Trestana, ta drużyna gdyby nabrała taki drugi oddech, wydaje mi się, że Pittsburgh Steelers ciągle są faworytami. Pytanie tylko, czy będą w stanie się w miarę szybko przebudzić. Bo tak jak mówisz, 4 kolejne porażki pod rząd i teraz te porażki przy w zasadzie pełnym zdrowiu wszystkich zawodników są taką lampką alarmową, ale ciągle upatruję Steelers jako faworytów do zwycięstwa w tej dywizji.
No tak, szczególnie jeszcze ofensywa wygląda nieźle, ale ta defensywa wygląda dramatycznie. Tam Ezekiel Elliott narobił co chciał z tymi zawodnikami i to nawet nie chodzi o to, że udało mu się znaleźć jakąś ścieżkę, bo to raczej nie było jakąś wielką trudnością przy tej linii ofensywnej, jaką mają Cowboys. No ale to jak później rodzi sobie z pozostałymi rywalami nawet na kontakcie. No nie potrafili go zatrzymywać. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ofensywnie mówię, drużyna Pittsburgh Steelers, jeden z chyba najlepszych drużyn ligi, jak nie najlepsza. No ale defensywnie wygląda to przynajmniej w tym ostatnim spotkaniu i w ostatnich też spotkaniach, dramatycznie i może być jeszcze różnie w tej dywizji. Ja stawiałem na Pittsburgh Steelers w Super Bowl, a teraz te typy muszę chyba zmienić, bo nie widzę, by ona sobie dobrze radziła z drużynami, które przede wszystkim dołem grają bardzo solidnie. Jeszcze jak gra powietrzna jakoś tam się udaje bronić, to tak dołem wygląda to dramatycznie. Ostatnia dywizja, AFC South, i tu mamy Houston Texans z bilansem 6-3, Tennessee Titans 5-5, Indianapolis Colts 4-5 i Jacksonville Jaguars 2-7. Mówi się głośno o tym, że tylko Houston Texans nie mają prawdziwego quarterbacka, który będzie ich prowadził do wielkich zwycięstw, a to właśnie oni prowadzą 6-3. Jak to wytłumaczysz?
Nie mam zielonego pojęcia, jak to wytłumaczyć.
Ale zgadzasz się, że coś w tym jest, że Tennessee, tak. Indianapolis i Jacksonville Jaguars mają quarterbacka, który może być jakąś przyszłością ich, a Houston nie?
No, na pewno Tennessee i Indianapolis. Co do tego nie ma wątpliwości, że i Mariota, i Luck to są rozgrywający, z którymi oba kluby wiążą długoterminową przyszłość w tej chwili. Mariota gra bardzo fajnie. Przede wszystkim statystycznie wygląda świetnie. Wszyscy gracze fantasy football przecierają oczy ze zdumienia, bo Mariota w tej chwili należy do ścisłej czołówki rozgrywającej fantasy
football. Gra jak w Oregonie, nie? Wydawało się, że te przejście z Oregonu do ligi NFL będzie raczej trudne do niego i bolesne i tam nie będzie tak sobie hasał, a to on to robi.
Robi i to z dużym powodzeniem w tej chwili, nie mając do dyspozycji tak naprawdę jakichś wielkich nazwisk na pozycji wide receiver. Umówmy się, że tam do kogokolwiek on musi rzucać Kendall Wright, to nie są pierwszoplanowe nazwiska. To nie jest jakiś AJ Green czy Julio Jones, czy nawet Rob Gronkowski.
Czy Evans jak w tym tygodniu James Winston rzucił do niego taką piłką, to wrócił do NFL duch Johnny Manziela, bo on taką sytuację miał chyba w NCAA i coś niesamowitego.
Dokładnie. Więc te dwie drużyny zdecydowanie tak, czy Blake Bortles będzie takim długoterminowym rozwiązaniem w Jacksonville Jaguars. No tutaj jeszcze wyrok nie zapadł.
Ten sezon ma słaby, no, ale po poprzednim sezonie wyglądał całkiem nieźle, nie? I tak...
Tak, był obiecujący. Natomiast Brock Osweiler odpowiedzią na pozycję rozgrywającego w Houston Texans absolutnie nie jest. Nie sądzę, żeby kiedykolwiek nią został. I ja przecieram oczy ze zdumienia, widząc te 6 zwycięstw i widząc, że Houston, o ile się nie mylę, ma całkiem dobry bilans w meczu wewnątrz dywizji, prawda?
Tak, tak. Houston Texans mają teraz w dywizji bilans 3-0.
I siedzą komfortowo na tej pozycji lidera. No i dodatkowo, no, umówmy się, w tej dywizji do play-offa awansuje tylko i wyłącznie zwycięzca. Tutaj nie ma mowy o tym, żeby któraś z tych drużyn złapała nagle jakiś wiatr w żagle i pokonała Kansas City, czy Oakland, czy Denver, które w tej chwili legitymują się 7 zwycięstwami i grają naprawdę, naprawdę dobrze. Więc tutaj awansuje tylko zwycięzca i wygląda na to, że Houston no nie pozwoli sobie wydrzeć już tego pierwszego miejsca. Bo jeżeli miałbym wskazać drużynę, która będzie w stanie im zagrozić, no to chyba trzeba byłoby pokazać Indianapolis Colts, a oni mnie absolutnie swoją grą nie przekonują.
No ale na Super Bowl raczej nie ma szans, że przywitają w swoim mieście.
Nie, nie ma mowy. Będzie one and done, nie walczyłem do playoffów i ktokolwiek będzie miał no, piąte miejsce, to najlepsze miejsce wildcard, trafi właśnie na tą drużynę, na Houston Texans i no, bez większych problemów ich pokaże.
Okej, okay, no to przechodzimy do NFC, a tam zaczynając od NFC East, mamy dywizję marzeń, chyba o tym też wspominaliśmy. Dallas Cowboys, New York Giants, Washington Redskins, Philadelphia Eagles. Świetne ekipy, tak naprawdę to każda z tych drużyn, gdyby awansowała do playoffów, to jest w stanie tam zrobić absolutnie wszystko. Łącznie z Super Bowl wygraniem, tak jak kiedyś zrobili to New York Giants, awansując do playoffów z ujemnym bilansem, a później okazali się najlepsi na koniec sezonu, więc tutaj też jest potencjał do zwycięstw, no ale to co robi Dallas Cowboys, to jest zdecydowanie najlepsza drużyna ligi, jeżeli chodzi o bilans, 8-1 w tym momencie, ale no kurczę. Kawał dobrej roboty tam się robi i co ciekawe, dzisiaj mamy już oficjalną informację, wie ile będą ściemniać z tym Tonym Romo kontuzjowany, bo on już jest dawno zdrowy, a zawsze tam gdzieś jest wpisywany jako kontuzjowany. W końcu odezwał się Jerry Jones i powiedział, że Tony Romo jest zdrowy i będzie zastępcą Daka Prescotta.
Tak, i wczoraj możecie poszukać sobie na YouTubie, nawet polecam. Bardzo Tony Romo miał konferencję prasową, gdzie wygłosił bardzo emocjonalne oświadczenie, w którym opisał przede wszystkim swój stan mentalny, jak trudna sytuacja jest w tej chwili dla niego, kiedy w końcu po tylu latach gry w Dallas ma ekipę, z którą może powalczyć, mógłby powalczyć o najwyższe cele. Tymczasem drugi rok z rzędu doznaje kontuzji i nie może grać. I o ile najpierw mówiło się, że wróci do gry po 3-4 tygodniach, to teraz jego absencja już sięga 10 tygodni przecież.
Ale dobrze wiem, że on już pewnie w 7 tygodniu był zdrowy do gry, gdyby trzeba było go wstawić.
Prawdopodobnie tak. Tu są takie anegdoty, że wiesz, Tony Romo siedzi gdzieś tam na jakimś stole do masażu, ktoś masuje mu stopę, nagle dostaje telefon od Jerry'ego Jonesa i wykręca mu nogę, żeby tylko Tony Romo był ciągle kontuzjowany. Sytuacja jest nie do pozazdroszczenia, jak chodzi o tego zawodnika. Wydaje mi się, że to jego ostatni sezon w Dallas Cowboys, że znajdą się na niego chętni gdziekolwiek, czy to Cleveland, czy Chicago, czy nawet Houston, na pewno znajdą się kupcy na to niego Romo, mimo tego, że nie jest już najmłodszym rozgrywającym.
Ale, dokładnie, ale skoro znaleźli się kupcy za solidną cenę na sama Bradforda, to na tego Romo myślę, że też się znajdą.
Oczywiście, że tak. Ale siłą Dallas Cowboys nie jest wcale Dak Prescott. W moim odczuciu nawet nie jest Ezekiel Elliott, na którego wszyscy w tej chwili wylewają z zachwytu. Siłą tej drużyny są linie. Przede wszystkim linia ofensywna. Bardzo solidnie zbudowana linia defensywna. I Cowboys wygrywają swoje mecze w okopach, a w taki sposób buduje się ekipy, które sięgają po najwyższe cele, więc Cowboys, myślę, że z powodzeniem wygrają tą dywizję. Jest spora szansa, że któraś z dwóch drużyn, albo Washington Redskins, którzy grają coraz lepiej, albo New York Giants, którzy mają potencjał.
Mają pasy 4 zwycięstw z rzędu.
Tak. Nie wiem, jakim cudem, bo w życiu bym nie powiedział, że giganci wygrają 4 mecze pod rząd w tym
sezonie. Ale Makado pokazuje też jaja, bo miał taką sytuację w ostatnim spotkaniu, kiedy wystarczyło zagrać zwykłe podwyższenie i mieć przewagę, no już w końcowych minutach spotkania nad drużyną Bengals, ale on zdecydował się zagrać za dwa. Pokazał coś takiego, co nie spodziewałam się po tym trenerze. W sumie dopiero go poznaję, ale widać, że czuje się coraz pewniej na tym stanowisku w Giants i że ten duch Coughlina już nie straszy tak bardzo nad tym stanowiskiem trenera głównego.
No chyba tak, chyba masz rację. Bardzo wiele zależy od gry naziemnej New York Giants. No, meczu przeciwko Cincinnati udało im się, szczególnie w końcówce. Świetnie zagrały również linie, bo linia ofensywna bardzo fajnie blokowała dla Jenningsa w końcówce meczu, kiedy trzeba było zjeść czas, zjeść zegar. Robili to fenomenalnie, kiedy trzeba było przerwać serię Cincinnati Bengals. W końcówce były back to back. W kolejnych zagrywkach spektakularne saki na Daltonie, więc no, wszystko się jak gdyby układa, ale New York Giants w moim odczuciu to drużyna, która jest bardzo nierówna, która
może wygrać z każdym i przegrać z każdym,
nierównego Eli'a Manninga. Wcale się nie dziwię, jeżeli oni zdecydowanie przegrają w przyszłym tygodniu.
No właśnie mówię, to jest taka drużyna, która może wygrać z każdym i przegrać z każdym.
Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Potencjał jest, ale jest potencjał w obie strony. Ta sinusoida u nich jest niesamowicie wydłużona. W pionie, niestety. Cowboys wygrają tą dywizję, będzie bardzo fajny wyścig na pewno do samego końca o drugie miejsce, które może okazać się być przepustką do playoffów. Gdybym musiał kogoś wskazać w tej chwili, to no chyba New York Giants. Wydaje mi się, że giganci będą mieli małą przewagę nad Washington Redskins, chociaż myślę, że będzie to wyścig bardzo emocjonujący do samego końca rozgrywki.
Okej, kolejna dywizja to NFC North, twoja dywizja, bo Chicago Bears, a na jej prowadzeniu jest, co ciekawe, Detroit Lions, później Minnesota Vikings, Green Bay Packers, no i właśnie Bears. Spodziewałbyś się, że po tych pierwszych tygodniach, po tej gilotynie, jako chyba sobie na szyję tam założył menedżer generalny Minnesota Vikings, który ściągał samo Bradforda, bo nie ma co się oszukiwać, zawodnik raczej kontuzjogenny i który... Może inaczej powiem, bo kontuzjogenny źle brzmi, ze skłonnością do kontuzji, bo on tego sam sobie nie robi. No i zaczęli dobrze, wszyscy mówią, o świetnie, mamy mega dobrą defensywę, mamy solidnego quarterbacka. Minnesota Vikings zdecydowanie poszła do przodu, idzie do Super Bowl, a tymczasem oni przegrali 4 kolejne spotkania, między innymi z Bears, którzy mają teraz bilans 2-7 i właśnie jedno ze zwycięstw z Vikings. A na prowadzeniu są Lions. Myślisz, że to tak się może utrzymać? Czy Vikings mimo wszystko się odbudują? No i gdzie ci serowi, którzy mieli dominować w całej lidze, a oni mają bilans 4-5 i grają coraz gorzej?
Tak, ta dywizja naprawdę stoi na głowie. Detroit Lions przed sezonem to był mój kandydat do zajęcia ostatniego miejsca w tej dywizji. I przez moment się tak wydawało, że Lions po tej porażce z Chicago Bears na przykład będą kandydatem do kolejnej przebudowy od podstaw, łącznie z wymianą trenera. Tymczasem Lions w tej chwili no, mieli fenomenalny tydzień, chociaż nie grali, wyszli na pierwsze miejsce w dywizji, no i siedzą w tym fotelu kierowcy. Jeżeli nie zrobią jakichś głupich błędów, to powinni to prowadzenie do końca dowieść. Minnesota, Bradford nie jest problemem w tej drużynie. To jest drużyna, która z konieczności musiała jechać na formacji defensywnej i ta formacja defensywna, jedna chyba z moich ulubionych w lidze, zaczęła się rozklejać. No ale każda ekipa może wytrzymać tylko no, określoną ilość kontuzji. W pewnym momencie to zmęczenie materiału musi nastąpić, ale w przypadku Minnesota Vikings mamy do czynienia z katastrofą. 4 przegrane mecze z rzędu, morale w tej ekipie...
5 wygranych z rzędu, później 4. Dokładnie, 5 wygranych, tak. Ale... Pamiętaj, że to też po tym bye week, nie? Do bye week tak, mamy 5 zwycięstw i wszystko och, ach. Minnesota Vikings wygląda świetnie. Mamy bye week, po bye week wracamy do gry i Minnesota Vikings 4 spotkania pod rząd przegrywa. Często w strasznym stylu, bo to nie były aż takie spotkania, które rozstrzygały się czwartą próbą czy ostatnimi seriami. Przegrywali po prostu wyraźnie.
Tak, wystarczy popatrzeć na spotkanie z Chicago Bears. No i mamy jeszcze... osobę ofensywnego koordynatora Minnesoty, który zrezygnował z pracy z tą drużyną, więc mamy zmianę reżimu, mamy nową filozofię ofensywną. Będzie bardzo trudno Vikingom. To jest naprawdę ciągle mocna drużyna, którą stać na zwycięstwo z niejedną drużyną, ale no, wywiedziałem się zdecydowanie Wymienika spod kontroli. I jeszcze gorzej jest Green Bay. Green Bay jest naprawdę w tej chwili pożar w szatni. Mówi się otwarcie o konflikcie między Aaronem Rodgersem a trenerem McCarthy. Oni tak troszeczkę kłócą się z sobą, robią sobie takie w cudzysłowie wypominki na konferencjach prasowych. Rodgers mówi, że drużyna nie gra, nie jest wystarczająco zmotywowana, że pewnym osobom powinno bardziej zależeć na tym, żeby grać lepiej. Jest to oczywisty przytyk z strony trenera, który powinien zadbać o to, żeby wszyscy byli należycie zmotywowani. Trener McCarthy z kolei traci panowanie nad sobą i mówi, że powinni się ludzie od niego w cudzysłowie odczepić, bo przecież jest bardzo utytułowanym trenerem NFL, który odniósł nie jeden już sukces. Dzieje się nam naprawdę bardzo źle. Mamy spore problemy z pozycją running backa. Dzisiaj się dowiedzieliśmy, że Christian Michael, obcięty wczoraj przez Seattle Seahawks, trafi właśnie do Green Bay Packers, więc widać, że Packers szukają stabilizacji na tej pozycji. Nie wiem, czy Christian Michael będzie w stanie to zapewnić.
Ale jako takie, bo chyba też Starks wraca do kadry, to też będzie chyba takie właśnie uzupełnienie. Ten duet, jako duet, może się to sprawdzić, bo Starks pewnie też by długo nie wytrzymał jako pierwszy running back w ekipie.
No właśnie, widzieliśmy wszyscy, jakim słabym running backiem był Starks. To nie jest odpowiedź długoterminowa. Wydaje mi się, że w żadnej innej drużynie nie byłoby mowy o tym, żeby rozważyć nawet Starksa jako startującego running backa. W Green Bay, no w tej chwili wszyscy patrzą na niego jako na zbawiciela, który ustabilizuje grę na pozycji running backa. Aaron Rodgers ewidentnie nie ma bardzo dobre statystyki, nie popełnia błędów, zdobywa przyłożenia, zawsze jest zmotywowany, no trudno mieć jakiś krzytyk do niego. Problemem jest przede wszystkim myśl szkoleniowa i wydaje mi się, że game plan.
No właśnie, zobaczymy, co to przyniesie. A propos jeszcze, kończąc już podsumowanie dywizji, twojej dywizji NFC North, w Chicago Bears też mieliśmy jedną głośną informację. Alshon Jeffrey zawieszony, tak?
Tak, 4 mecze. Jeffrey tłumaczy się, że wziął jakiś suplement przeciwzapalny, który nie był zatwierdzony przez ligę. Jest to najgłupsze możliwe tłumaczenie. No. Dla mnie pocieszeniem jest to, że Alshon Jeffrey nie zarobi ponad 3 milionów dolarów. Jeżeli ktoś jest na tyle głupi, że w lidze NFL nie bierze jakieś niezatwierdzone czy niedozwolone leki, substancje, suplementy, cokolwiek, powinien zostać za to ukarany. No, mocno. 3,5 miliona dolarów dla Jeffreya to będzie chyba wystarczająco duża kara. Bersi w tym sezonie już niczego nie ugrają. Wydawało się przez moment, że to zwycięstwo przekonujące, piękne zwycięstwo z Minnesota Vikings i dodatkowy tydzień odpoczynku, jak gdyby ożywi na nowo tą drużynę, tym bardziej, że mamy kryzys w Green Bay, mamy kryzys w Minnesocie. Tymczasem Bersi wygrali już 2 mecze w dywizji. No ale po tym, co pokazali w ostatnim spotkaniu na wyjeździe w Tampie, no chyba wszyscy tutaj w Chicago już zapominają o jakichkolwiek sukcesach tej drużyny w tym sezonie.
No jeszcze to wiesz, to spotkanie też miało swoje uroki. O tej sytuacji Jamesa Winstona wspominałem, ale też mieli sporo Tampa Bay Buccaneers, dużo szczęścia. No zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ja mimo wszystko widzę trochę, może przez to, że też defensywę Bears polubiłem po prostu, no to widzę jakieś tam jeszcze małe nadzieje na to, nie to, żeby awansować z tej dywizji, ale żeby po prostu no, zagrać jeszcze kilka dobrych spotkań, jakieś 2-3 zwycięstwa zdobyć. Jedno ci tylko słówko dorzucę i chciałbym, żebyś to skomentował. Ktoś napisał o tym, że te zwycięstwo Chicago Bears z Minnesota Vikings było im zupełnie niepotrzebne, bo oddalili się przez to od wyboru w drafcie. Podobnie mówili o tym, że to zwycięstwo z Tampa Bay Buccaneers też było im niepotrzebne, więc w sumie to, że przegrali, to było dobre wyjście. Jak to?
Bardzo denerwują mnie takie stwierdzenia i to jest to niesamowite uproszczenie. NFL to nie jest taka liga jak NBA czy jak MLB, gdzie są drużyny, które ewidentnie tankują, przegrywają mecze jak gdyby celowo po to tylko, żeby mieć pierwsze miejsce czy wysokie miejsce w drafcie i w ten sposób się odbudować. W NFL, jeżeli ktoś przygląda się z sezonu na sezon tym rozgrywkom, widać, że coś takiego nie ma miejsca. W zasadzie co roku są drużyny, które w 16, 17 tygodniu wygrywają zupełnie w cudzysłowie niepotrzebne mecze i rujnują swoje pozycje, swoją pozycję w drafcie. No, akurat w NFL nie ma tej mentalności tankowania, poddawania się i odpuszczania sobie sezonu.
Jestem podobnego zdania, gdyby drużyna Raiders, przypuśćmy, miała szansę na jedynkę, bądź na jedno, czy dwa, czy trzy zwycięstwa, zdecydowanie wybrałbym trzy zwycięstwa niż sezon zakończony porażkami. No ale takie opinie też się trafiały, chciałem, żebyś to skomentował. Zostały nam jeszcze dwie dywizje, NFC South, w której prowadzi na ten moment Atlanta Falcons wyraźnie, bo 6-4 ma bilans. To jest o dwa zwycięstwa więcej od Tampa Bay Buccaneers, którzy są na drugim miejscu. New Orleans Saints, którzy byli o włos od pokonania zwycięzcy Super Bowl 50. No i Carolina Panthers 3-6 bilans. Jak widzisz w ogóle tą dywizję? No jest bardzo wyrównana i tu chyba jeszcze nie można składać jasnych deklaracji, że nawet Carolina Panthers nie znajdzie się w playoffach.
Ja myślę, że Carolina to jest cień tej drużyny, która w zeszłym roku doszło tak wysoko do rozgrywek, która w zeszłym roku grała w Super Bowl. No, w tym sezonie nie mają szans. Są naprawdę, no, chyba tylko nazwa i osoba Cama Newtona ich łączy z tym, co było w zeszłym sezonie. Niczym nie przypominają drużyny,
może która jeszcze Luke Kukli,
w zeszłym sezonie wygrała pierwszych 15 meczów.
Może jeszcze Luke Kukli, bo on ma też jeszcze te swoje momenty, ale oprócz tego no wsparcia nie ma. Też te kontuzje, które ich tam w tym sezonie trochę dobiły, bo chociażby Jonathan Stewart, który trzymał tę grę biegową, był kontuzjowany i też im sporo ograniczył tej gry biegowej. Właśnie tu nawiązując do Oakland Raiders, myślę, że podobnie by było, gdyby Latavius Murray wypadł i mogłoby wyglądać to różnie.
Tak więc Carolina Panthers skreślam definitywnie. Myślę, że Atlanta Falcons dowiozą przewodnictwo w tej dywizji do końca rozgrywek, że to oni wypaczą sobie awans do playoffów, tylko i wyłącznie dlatego, że pozostali konkurenci, przede wszystkim New Orleans Saints, to przegrywają mecze, które powinni wygrać. I mecz Denver Broncos jest najlepszym tego przykładem. Gdyby święci potrafili wygrać, to jedno spotkanie byliby o tyle bliżej rywali z Atlanty i byłoby im o tyle łatwiej rywalizować później. No i to, o czym wszyscy wiemy, no, święci mają fatalną formację defensywną. Kiepską obronę mają również zawodnicy z Tampa Bay. A im dalej w lat, im później, im chłodniej będzie na meczach, tym znaczenie formacji defensywnej będzie rosło. I tym drużyną będzie trudniej o wygrywanie kolejnych meczów. Myślę, że Atlanta fenomenalnie w tej chwili z pisującym się Mattem Ryanem jest zdecydowanym faworytem, żeby wygrać tę dywizję.
Okej, a co z Tampa? Zagrali całkiem takie niezłe spotkanie z Chicago Bears, ale mieli mnóstwo szczęścia. Myślisz, że mają szansę jeszcze coś w tym sezonie powalczyć? Bo wraca też Doug Martin.
Nie, myślę, że nie bardzo. Doug Martin przeciwko obronie Chicago Bears spisywał się naprawdę fatalnie. On, gdyby zabrać mu to przyłożenie, to nie pokazałby absolutnie niczego. Nie wiem, z jakim dorobkiem on skończył to spotkanie, ale myślę, że poniżej 30 yardów. I gdyby nie te straty piłki, gdyby nie dwa interceptions i dwa fumbles Jaya Cutlera, to ten mecz ułożyłby się zupełnie inaczej. Po jednym z nich Buccaneers zdobyli przyłożenie, po drugim Bersi stracili szansę na zdobycie punktu. Te interception było bodajże na 10 yardzie Tampa Bay. I tak naprawdę, kiedy się oglądało ten mecz i po tych wszystkich turnovers w pierwszej kwarcie, ciągle myślałem, że niedźwiedzie ten mecz wygrają, bo Tampa absolutnie nie zachwycała. Dopiero później, w drugiej połowie oni zaczęli dużo lepiej grać i przejęli kontrolę nad tym spotkaniem. Po kolejnych kontuzjach Chicago Bears, Kyle Long został kontuzjowany, Bobby Massey nie dokończył tego spotkania, więc tych urazów było odpowiednio dużo.
Howard też kontuzjowany, tak? Z tego? A propos tych kontuzji...
Howard nie dokończył meczu, on podobno jest zdrowy i podobno wystąpi w kolejnym spotkaniu. Jego występ podobno nie jest zagrożony. No, mimo wszystko w Tampie nie był w stanie dokończyć meczu i bez takiej sporej dawki szczęścia myślę, że Buccaneers będzie trudno wygrywać mecze w NFL, szczególnie z tymi lepszymi drużynami.
Okej, to ostatnia dywizja, NFC West. Tu mamy na prowadzeniu Seattle Seahawks. którzy no, w dramatycznych okolicznościach wygrali z Patriots. To było już ich drugie zwycięstwo z rzędu. Druga jest Arizona Cardinals, która przez wielu ekspertów została już mocno skreślona. Teraz no, nabrała trochę wiatru w żagle. Drugie miejsce w dywizji. Trzecie, chyba zgodnie z naszymi przewidywaniami, Los Angeles Rams, a czwarte miejsce San Francisco 49ers z bilansem 1-8 i pasą 8 porażek z rzędu. Myślisz, Łukasz, już tak jak mamy perspektywę tych 9 spotkań i kilku spotkań, kiedy rozgrywał w San Francisco zarówno Gabbert, jak i Colin Kaepernick, to ta zmiana przyniosła im jakąś korzyść, czy nie? Jak to widzisz?
Myślę, że tak. No, Kaepernick jest lepszym rozgrywającym niż Blaine Gabbert. Gdyby 49ers mieli jakiegoś lepszego backupa, no to wtedy można by rozważyć posadzenie Kaepernicka na ławce, ale kiedy porównujesz tych dwóch konkretnych zawodników, no to jakby na to nie patrzeć, szczególnie w systemie Chipa Kelly, Kaepernick pasuje lepiej i Kaepernick w tej chwili statystycznie wykręca bardzo dobre wyniki. On wbrew pozorom, ja wiem jak dziwnie to brzmi, ale jeżeli ktoś w fantasy football potrzebuje rozgrywającego, to Kaepernick wcale nie jest takim głupim rozwiązaniem w tej chwili. On sporo yardów jest w stanie wygenerować w każdym meczu, biegając z piłką.
No właśnie, coś tam wybiega, czasami zdarzy mu się jakieś dłuższe podanie. No jest to jakaś opcja, ale a propos rozgrywających, właśnie druga od końca drużyna, czyli Los Angeles Rams. No i tutaj mamy głośnego newsa, bo wchodzi w bluzę pierwszego rozgrywającego, Jared Goff. Rozgrywający, który w tegorocznym drafcie został wybrany z numerem pierwszym, który zasłynął też między innymi z tego, że nie rozróżnia kierunków, gdzie jest północ, gdzie południe, i z wielu innych rzeczy, które raczej zbyt dobrze o nim nie świadczą. Czy ten debiut jest w odpowiednim czasie dla ciebie, Łukasz? Jak to widzisz? Bo no, już wiemy to oficjalnie. Jared będzie pierwszym rozgrywającym.
Tak, myślę, że tak. Myślę, że nie ma na co czekać już w tej chwili. Umówmy się, że Rams daleko w tym sezonie nie zajdą i trzeba wrzucić go na tę głęboką wodę i zobaczyć, co to potrafi zrobić z piłką. Ale nie spodziewam się zbyt wiele. Myślę, że równie dobrą zagrywką w fantasy football będzie defensywa Miami Dolphins, która sprawdzi jako pierwsza umiejętności Jareda Goffa na boisku. Szkoda tylko, że ten mecz będzie rozgrywany w Los Angeles, bo na wyjeździe byłoby mu o wiele trudniej debiutować w meczu o punkty. Myślę, że Rams absolutnie nie będą grali lepiej z nim jako rozgrywającym i że są skazani na trzecie miejsce w tej dywizji. Okay. Dla mnie największym zaskoczeniem zdecydowanie jest postawa Arizona Cardinals. Jest to ekipa, która miała wygrać tę dywizję, która miała być lepsza od Seattle Seahawks. Tymczasem no, przegrała całą masę meczy i nie potrafiła wykorzystać atutu własnego boiska w meczu z liderami tej dywizji, Seattle Seahawks. I będzie im bardzo trudno w tej chwili dogonić ekipę z Seattle.
No dogonić może nie, ale z drugiego miejsca awans do playoffów. Myślę, że Arizona Cardinals jest w stanie wygrać wszystko i nawet do końca sezonu, jaki by to nie był przeciwnik, to oni potrafią to zrobić. I to jest właśnie taka drużyna jak New York Giants. Potrafią wygrać z każdym i potrafią też przegrać z każdym.
Mają Davida Johnsona, mają niesamowity fundament, taki diament, który potrafi się przegryźć, przeciąć przez obronę chyba każdej drużyny w NFL, pod warunkiem, że będzie właściwie wykorzystywany i dostanie wystarczająco dużo szans. Nie działa tak, jak powinien atak powietrzny na Arizona Cardinals.
Choć Larry Fitzgerald w ostatnim tygodniu znowu klasa.
Właśnie, ale pytanie, jak będzie z jego zdrowiem, to co mecz, to kolejny uraz, kolejny znak zapytania, kolejne zejście z boiska, żeby potem na to boisko powrócić, a no, lata Larry'emu Fitzgeraldowi lecą już nie od dziś, prawda?
No tak.
Jest to jeden chyba no, najdłużej grających zawodników w tej chwili w NFL i nie wiem na
to taki
ile oni
symbol,
będą jak wycieszyć te problemy. No, jeżeli trzeba startować na pozycji wide receivera J.J. Nelsona, no to znaczy, że z tym korpusem skrzydłowych nie jest najlepiej.
No tak, to mówię, to jest taki symbol jak Steve Smith w Baltimore Ravens, tak. Tak tutaj mamy Larego Fitzgeralda. Ja pamiętam, też mam wielki sentyment do tego zawodnika, bo zaczynałem swoją przygodę tak na dobre z ligą NFL właśnie od tego, jak Larry Fitzgerald zagrał fantastyczne playoffy i jak łapał niesamowite piłki od Kurta Warnera. No, jednak to jest postać i legenda. No zobaczymy, jak długo jeszcze pociągnie. Okej, okay, a więc zgodnie z waszą prośbą przeanalizowaliśmy chyba każdą z drużyn. Dziękujemy za prośbę. Macie jakąś propozycję na przyszły tydzień, to proszę podeślijcie nam, czy to w komentarzu, czy na Twitterze, czy gdzieś w wiadomości prywatnej. Z chęcią się tym zajmiemy. Przechodzimy szybko do typowania. Skoro już drużyny tak szczegółowo omówiliśmy, to typowanie może zrobimy krótsze, by też nie przedłużać. Saints Panthers, zaczynamy tydzień od mocnego uderzenia. I chyba Saints, co?
Tak, zdecydowanie Saints podrażnieni tą przegraną z Denver Broncos. I tak powiedziałem, Carolina, owszem, będą pod ścianą, ale nie sądzę, żeby stać było na to, żeby przeciwstawić się Drew Breesowi i spółce. Stawiam na święty.
Okej, to spotkanie właśnie z czwartku na piątek w stacji Eleven. Z pewnością skomentuje go Michał Rosiak, którego pozdrawiam w tej chwili. Jeżeli nie macie dostępu do Eleven Sports, to można też za darmo na Twitterze obejrzeć te spotkanie. Myślę, że będzie sporo punktów. Kolejny mecz, pierwszy, niedzielny, Steelers grają z Browns. No, lepszej okazji Steelers chyba na odbudowanie się po porażce z m.in. Cowboys, no chyba nie mieli, nie? Z Browns nie wygrać, no to już byłaby jakiś dramat.
Tak, trzeba wygrać przekonywująco. Cieszą się wszyscy, którzy mają fantasy football kogokolwiek z Pittsburgha, bo no, zanosi się na rzeźnie winiątek w tym meczu.
Okej, kolejne spotkanie Ravens-Cowboys, stawiasz na?
Stawiam na Cowboys, trudno postawić przeciwko Dallas Cowboys. Ravens będą prawdopodobnie trochę trudniejsi do pokonania niż Pittsburgh Steelers w zeszłym tygodniu, ale rozpędzeni Cowboys nie powinni mieć problemu z pokonaniem Baltimore Ravens.
Kolejne spotkanie Lions-Jaguars. Myślę, że tutaj też nie ma co się więcej rozwodzić na tym spotkaniu. Lions są faworytami i jeżeli chcą zagrać w playoffach, no to muszą Jaguars pokonać i to chyba bez większych problemów. Mieli teraz tydzień przerwy. Wydaje się, że to oni tutaj będą rozdawać karty. Stawiam zdecydowanie na Lions. Kolejny mecz Titans grają z Colts. Łukasz, stawiasz na?
Stawiam na Indianapolis Colts, chociaż myślę, że będzie bardzo fajny mecz. Obie drużyny grają mocno w formacji atakującej. Zdanosi się na sporo punktów. Myślę, że ekipa z Indianapolis powinna jakimś cudem wygrać.
Kolejny mecz. Buffalo Bills grają z Cincinnati Bengals. Też bardzo, bardzo ciekawe spotkanie. Szczególnie ta podrażniona ofensywa Cincinnati Bengals, która no była o włos od wygrania z New York Giants. Tak jak mówisz, tutaj też ważą się posady. Będą mocno zmotywowani, żeby pokonać Buffalo Bills. Oni są w ich zasięgu, nie ma co mówić. Tym bardziej, że też grają u siebie. Powinni sobie poradzić z Bills. Ale jeżeli Bills wygrają, no to też nie będziemy chyba zbytnio zaskoczeni, nie? Bo Bengals mają swoje momenty, kiedy grają no zły futbol, szczególnie w defensywie.
Tak, to są ekipy, które są w swoim zasięgu, ale muszę się z tobą zgodzić, że Cincinnati Bengals no powinni mieć przewagę w tym meczu.
Okej, kolejny mecz. Kansas City Chiefs grają z Tampa Bay Buccaneers. No i tutaj też w sumie no trudno chyba wskazać jednoznacznie faworyta, chociaż Chiefs to jedna z naj takich drużyn, których najmniej się wspomina o tym, by mogli daleko zajść w lidze, a oni jednak kolekcjonują te zwycięstwa. Tak jak mówiliśmy, prowadzą w najlepszej dywizji, albo drugiej najlepszej dywizji w lidze. Chyba postawimy na nich, ale Tampa Bay Buccaneers
tak.
No, mogą sprawić jakieś większe...
Stawiam zdecydowanie na Kansas City. Kansas City nie zrobią tyle głupich. Kansas City co Chicago Bears. Kansas City to ekipa, która w ogóle nie robi głupich błędów. Nie popełnia tych mentalnych pomyłek, które można później wykorzystywać przeciwko nim. Dla mnie zdecydowanym faworytem są Kansas City Chiefs. Chyba najbardziej niedoceniana drużyna w lidze.
Okej, okay, no to ja dawałem jakieś tam mniejsze szanse przez ten powrót Daga Martina, no ale zobaczymy, możliwe, że masz rację i chyba muszę się z tobą zgodzić. Wyraźne zwycięstwo Kansas City Chiefs w tym spotkaniu. Kolejny mecz to Chicago Bears, New York Giants. No kurczę, trudno pewnie będzie ci postawić przeciwko Bears, no ale Giants muszą to wygrać. Nie ma innej opcji.
Giants zdecydowanie wygrają to spotkanie, ze względu na kontuzję. No, do kogo Jay Cutler ma podawać piłki w tej chwili?
Mówisz, że ten Meredith, tak?
Eddie Royal. No, kolosalne problemy z linią ofensywną. Bez Kyla Longa, bez tego lidera linii ofensywnej, również ochrona Jacka Tera będzie bardzo wątpliwa, a nie sądzę, żeby ta młoda defensywa Chicago Bears była w stanie przeciwstawić się Odellowi Beckhamowi i Eliowi Manningowi i jakiejkolwiek grze biegowej mają w tej chwili New York Giants. Giganci są na fali, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, myślę, że odniosą kolejne już w tej serii zwycięstwa.
No, kolejny mecz to chyba mecz kolejki, jeżeli chodzi o godzinę 19. Arizona Cardinals zagrają z Minnesota Vikings. No tutaj zarówno dla jednej, jak i drugiej drużyny, no konieczne jest zwycięstwo. Vikings grają u siebie, ale mają pasę porażek. Jeżeli wygrają z Cardinals, złapią trochę oddechu, ale to chyba tylko marzenie.
Tak mi się wydaje. Wydaje mi się, że Arizona powinna wygrać to spotkanie. Będzie trudno. Ja nie wiem, zastanawiam się ciągle, jak ten nowy stadion, na ile ten nowy stadion daje przewagę własnego boiska ekipie z Minnesota. No bo jakby nie było, no oni też muszą się przyzwyczajać do gry w tym nowym budynku, więc ta przewaga będzie tylko nominalna. Na Arizona Cardinals bardzo, bardzo, bardzo potrzebują swoje.
No właśnie, no zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Mi się wydaje, że Minnesota mimo wszystko zaliczy kolejną porażkę. Coś złego stało się z tą drużyną w tym bye week, a może za dużo rozprężenia. Może po prostu zaczęli czytać te wszystkie artykuły, publikacje, które są fantastyczną ekipą. Nie mam pojęcia, może mentalnie coś się w głowie przestawiło, bo przecież tam tak wielu kontuzji nie było, oczywiście Adriana Petersona. No, a mimo wszystko wygląda to źle. Kolejne spotkanie. Miami Dolphins grają z Los Angeles Rams. To już godzina 22:05. Stawiamy na
Miami Dolphins. Rams grają ze swoim pierwszoroczniakiem na pozycji rozgrywającego, który wydaje mi się, że będzie miał bardzo trudne spotkanie z rzeczywistością w tym tygodniu.
No właśnie. I drużyna Dolphins zaliczy kolejną wygraną. Tutaj z pewnością Kuba Tłuczek, mój serdeczny kolega z NFL24, bardzo się cieszy, bo drużyna Dolphins to tak po Raiders i po Cowboys to też taka trzecia chyba najbardziej wyśmiewana ekipa w lidze, a coraz lepiej sobie radzi i ma nawet szanse, nawet nie takie iluzoryczne czy matematyczne, a nawet całkiem spore na awans do playoffów. Kolejny mecz, Patriots grają z 49ers, tutaj też chyba nie ma co się wiele rozwodzić, Patriots zdemolują 49ers i to będzie ostra demolka. Kolejne spotkanie, Philadelphia Eagles grają z Seattle Seahawks, no i tutaj raczej trzeba się spodziewać spotkania, które zbyt wiele punktów nam nie przyniesie, bo zarówno Seahawks mają problemy, chociaż Russell Wilson mówi się o tym, że już trochę wyleczył się z tych swoich urazów, no ale i mimo wszystko te problemy jakieś tam są, no a w drużynie Eagles zaciął się Carson Wentz, no i jak to widzisz w ogóle, to rywalizację?
No faworytem w mojej książce są Seattle Seahawks i to zdecydowanym faworytem. Jestem bardzo ciekawy, jak spisze się Thomas Rawls, który wraca najprawdopodobniej do gry na pozycji running backa, więc powinno być w Seattle o tyle lepiej z grą biegową. I bardzo zastanawia mnie postawa właśnie Russella Wilsona i Darka Baldwina. Pamiętasz, co się działo z Wilsonem w zeszłym sezonie w końcówce rozgrywek? On w każdym meczu seryjnie rzuca pod przyłożenia i to seryjnie jak gdyby blokował się na jednym receiverze, który łapał 3 touchdowny. Czy to Lackett, czy to Baldwin, czy to Kers, który z nich zawsze miał kilka przyłożeń. Ciekawe, czy nie jesteśmy świadkami takiej nowej serii, takiego déjà vu, powtórki z rozrywki z zeszłego sezonu. No ale w tym meczu, według mojej opinii, wygrają zdecydowanie Seahawks.
No na ich korzyść też jest to, że zagrają przed swoimi kibicami, którzy no, potrafią stworzyć taką atmosferę, że Carson Wentz, będąc pierwszy raz na tym stadionie, no może się speszyć i może być no, skrępowany, nie słysząc podpowiedzi, czy to swojego trenera, czy kolegów, bo tam naprawdę jest głośno. Ostatni mecz niedzielny, Packers grają z Redskins. Teoretycznie, gdybyśmy otwierali sezon, to mówimy Packers. Przecież oni chcą wygrywać w tej lidze nawet Super Bowl włącznie, nie tylko pojedyncze spotkania. Ale widząc to, co teraz się działo zarówno z jedną drużyną, jak i drugą, no to chyba Redskins.
Tak, stawiam na Redskins i to... Nawet bez większego zastanowienia mamy kolosalny kryzys w Green Bay Packers. To, o czym mówiliśmy wcześniej. myślę, że ten kryzys będzie się pogłębiał zamiast znikał. Washington to naprawdę solidna drużyna. I po kiepskim początku sezonu grają coraz lepiej z tygodnia na tydzień. Ustabilizowała im się gra po ziemi, coraz lepiej gra ich rozgrywający Kirk Cousins i wydaje mi się, że przy tych problemach...
Pierre Garçon też się tak obudził trochę, bo Deshaun Jackson był kontuzjowany i tak. Jak grali we dwójkę, to ten Pierre Garçon był takim w cieniu trochę tak. Tych receiverów Redskins, a teraz zyskał pozycję pierwszego odbierającego i naprawdę nieźle sobie radzi. To może
a teraz
właśnie to.
Spisuje się naprawdę dobrze.
No właśnie, może to właśnie tak powinna wyglądać ta hierarchia, że najpierw Garçon, później Reed, a później dopiero Deshaun Jackson. No, jak na razie mówię, obejrzałem to ostatnie spotkanie, no i ogromne wrażenie zrobił na mnie Pierre Garçon.
Zgadza się, cała drużyna gra bardzo dobrze. Tutaj faworytami, w mojej opinii, są Washington Reds.
Zamykamy kolejkę Monday Night Football w Meksyku, na Estadio Azteca, gdzie wypełniony meksykańskimi kibicami. Przede wszystkim, bo pewnie część tam Raiders też się wybierze, no ale w tym otoczeniu meksykańskich kibiców w większości Raiders swój domowy mecz zagrają z Houston Texans. Spotkanie drużyn, które jeżeli chodzi o sam bilans, to Texans 6-3, Raiders 7-2. Teoretycznie powinien być to wyrównany pojedynek, ale chyba Raiders, nie?
Chyba Raiders na tym neutralnym terenie trochę... Dla mnie to jest mecz kolejki. Jest to mecz, którego jestem chyba najbardziej ciekawy ze względu na tą otoczkę, na fenomenalny stadion w Mexico City. Dwie drużyny, które naprawdę fajnie się prezentują. Jedna ze względu na swoją grę powietrzną, tutaj mówię o Oakland Raiders, druga ze względu na swojego running backa, który z konieczności musi ciągnąć tą drużynę. Wydaje mi się, że Oakland Raiders znajdą sposób, żeby zdobyć więcej punktów niż Lamar Miller, bo tak naprawdę będzie to konfrontacja Lamara Millera z całą drużyną Oakland Raiders i że znajdą sposób na zwycięstwo w tym meczu. No bez, jeszcze, myślę, nawet większych problemów.
Jeszcze chyba Will Fuller, z tego co czytałem, ma wrócić do kadry na ten mecz. To będzie wzmocnienie, czy nie? Jak ci wydaje?
Nie, myślę, że nie. Will Fuller błysnął talentem na początku sezonu, był takim fenomenem, takim meteorytem, który pojawił się na niebie, błysnął, ale później przygadł ze względu na kontuzję, czy nie, ze względu na słabą grę swojego rozgrywającego, ale dla mnie Will Fuller, przynajmniej na razie to historia.
Okej, okay. Tak więc to wszystkie spotkania, jakie w tym tygodniu serwuje nam Liga NFL. Dziękujemy bardzo za propozycje, które nam podsyłacie. Do usłyszenia, mówi wam duet Karol Potaś
i Łukasz Dudka. Do usłyszenia.
Trzymajcie się i udanej niedzieli sportowej. Mamy nadzieję, że będzie ona równie emocjonująca jak ten tydzień. Cześć.
Nowa dźwiękowa PIXX została przygotowana przez Studio Nagrań Dźwiękowych Armata. www.armata.pl i lektora Daniela Pachelskiego. Daniel @pachelski.pl